Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A o czym dziś w programie? No, tym razem naszą uwagę skierujemy trochę na Gruzję, trochę na Ukrainę, ale także sięgniemy trochę dalej na wschód, a mianowicie do Turkmenistanu, o którym opowie więcej nasz dzisiejszy gość, a jest nim dr Jerzy Szukalski, prawnik, politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to jako się rzekło, zacznijmy trochę od Gruzji, trochę od Ukrainy, a to dlatego, że chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co się w ostatnich dniach, czy właściwie tygodniach dzieje wokół Michaila Saakaszwilego, który, przypomnijmy, że po tych swoich kolejnych perypetiach z ukraińskimi służbami został najpierw wydalony do Polski, zatrzymany w jednej z restauracji w Kijowie, wsadzony do samolotu. Potem z Polski wyjechał, przebywa w Holandii, a Holandia też nie jest przypadkowym miejscem, bo jest to miejsce, z którego pochodzi jego żona. I też Holandia już deklarowała, że jest gotowa przyjąć Saakaszwilego do siebie. Chociaż on chyba za bardzo nie jest tym zainteresowany. Według agencji AFP Saakaszwili zamierza zostać w Holandii, a właśnie stamtąd ma kontynuować, jak użył takiego sformułowania, kontynuować walkę i doprowadzić do impeachmentu prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki. No to pan jest prawnikiem. Pan doskonale sobie zdaje sprawę z tych uwarunkowań prawnych, które dotyczą sytuacji Saakaszwilego, więc na początek może trochę byśmy usystematyzowali, jak ten kontekst, jak wygląda dzisiaj ta sytuacja prawna Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, który też nie ma prawa, został pozbawiony obywatelstwa gruzińskiego. Sytuacja dosyć skomplikowana.
Tak, rzeczywiście. W dniu 26 lipca 2017 roku służba migracyjna Ukrainy poinformowała, że prezydent Ukrainy Petro Poroszenko pozbawił Michaila Saakaszwilego obywatelstwa Ukrainy. Muszę od razu z naciskiem zaznaczyć, że był to krok bezprawny, ponieważ konstytucja, której tekst pozwoliłem sobie tutaj do studia przynieść, wyraźnie stanowi w artykule 25, że obywatel Ukrainy nie może zostać pozbawiony obywatelstwa ani prawa do zmiany obywatelstwa. Więcej, w tym samym artykule dalej czytamy: obywatel Ukrainy nie może zostać wydalony za granicę Ukrainy albo wydany innemu państwu. A jak wiemy, niestety miało to miejsce. To
na jakiej podstawie, no, mówiąc skrótowo, tak, prezydent Poroszenko, bo to on stoi za tymi wszystkimi decyzjami i działaniami służb imigracyjnych, służb bezpieczeństwa Ukrainy, no na jakiej podstawie on to robi, bo w świetle tego, co pan doktor cytuje, no to jest nielegalne. Co zresztą Saakaszwili publicznie mówi, trochę nie wszyscy mu dają wiarę, tak, ale no to wynika z tego, co pan cytuję, że to jest nielegalne.
Oczywiście, krok był ten był złamaniem Konstytucji Ukrainy z 1996 roku, która była później kilkakrotnie nowelizowana, ale artykuł przeze mnie tutaj zacytowany pozostał niezmieniony. Tak, jest to ewidentnie decyzja polityczna. O ile początkowo Michaił Saakaszwili był bardzo chętnie przyjęty na terytorium Ukrainy, gdzie wcześniej, po zakończeniu kadencji prezydenckiej w listopadzie 2013 roku, jego sytuacja zaczęła się gwałtownie pogarszać, ponieważ gruzińskie marzenie, które wygrało wybory prezydenckie, później parlamentarne, no, zaczęło swoistą nagonkę na ludzi z ekipy Saakaszwilego.
No, zarzucili mu nadużycie władzy, prawda?
Tak, tak. I w ogóle na swoich przeciwników politycznych, wobec czego, spodziewając się najgorszego, Michaił Saakaszwili postarał się o to, żeby przynajmniej na jakiś czas zabawić na terytorium Ukrainy. Dla Ukrainy, która weszła w okres reform, przynajmniej w sferze deklaratywnej po Euromajdanie, wydawało się, że Michaił Saakaszwili będzie uosobieniem walki z korupcją, z tym układem oligarchicznym, jaki trawi Ukrainę od dziesięcioleci, jeszcze od czasów sowieckich. Petro Poroszenko nadał Saakaszwilemu obywatelstwo w maju 2015 roku. Wkrótce też nominował go gubernatorem obwodu odeskiego, czyli tak takiego wzorcowego i bardzo znaczącego dla Ukrainy, ponieważ...
Z czego to wynika właśnie, że ta Odessa jest...
Jest to obwód, muszę powiedzieć, strategicznie położony, nadmorski, z dużym portem i ośrodkiem, jakim jest Odessa, ale także graniczący z bardzo problematycznym regionem, z Naddniestrzem, który jest do dnia dzisiejszego przyczółkiem Rosji.
A też jakby z drugiej strony mamy zaraz Krym.
Oczywiście.
To chyba też z tego, tak. Z tego punktu widzenia także...
Rzeczywiście. Saakaszwili próbował naprawdę na początku, świadczyły o tym jego posunięcia kadrowe, nominował szereg nowych ludzi na stanowiska administracyjne w policji, ale przeliczył się. Układ oligarchiczny był tak silny i pajęczyna, że sobie najzwyczajniej z tym nie poradził. Poza tym...
Jak się okazało, ta przyjaźń jeszcze z czasów studenckich Poroszenki i
Saakaszwili... kijowskich z lat 90.
Nie przetrwało. O co się rozbiło? No właśnie, co tam
przede
się
wszystkim
wydarzyło?
O zupełnie inną wizję. Sam Poroszenko, i są to wnioski odważne, ale jest tak uwikłany w układy oligarchiczne, przecież sam jest oligarchą, ma dobrze prosperujące fabryki czekolady, w tym dwie na terytorium Rosji, gdzie można było się spodziewać, że po aneksji Krymu i później po ataku na Donbas będzie miał kłopoty w Rosji. Nic podobnego. One dobrze nadal funkcjonują, co no, może dziwić, tak, w autorytarnym państwie Putina, zważywszy na nastawienie, jakie jest w tej chwili w Rosji do Ukrainy. Widać, że jednak niektórzy oligarchowie mają tutaj traktowanie szczególne.
I w pewnym momencie ta przyjaźń, która jak się okazuje nie przetrwała próby czasu na tych wysokich stanowiskach, przychodzi ten moment, kiedy Saakaszwili mówi, że Poroszenko wprost, bo przecież nie ukrywał tego, wspiera klany korupcyjne na Ukrainie. Mocne słowa, no i od tego tak naprawdę zaczyna się cała lawina mechanizmów państwowych przeciwko Saakaszwilemu, prawda?
Tak, już po kilku miesiącach po objęciu urzędu gubernatora odeskiego zaczęły się wyraźne rozdźwięki. Saakaszwili bardzo szybko doszedł do wniosku, że nie jest w stanie nic realnie zrobić. Wobec tego stanął w opozycji do Petra Poroszenki. Nawet założył w listopadzie 2016 własne ugrupowanie pod nazwą Ruch Nowych Sił, który skupiał zwolenników radykalnych reform i walki z korupcją oraz układem oligarchicznym. No, jak nie trudno domyśleć się, bardzo szybko z ulubieńca i przyjaciela stał się wrogiem władzy.
Stał się wrogiem dlatego, że miał większe ambicje polityczne? Czy rzeczywiście taka troska o dobro Ukrainy, walka z oligarchami, walka z korupcją, to jest to, co leżało na sercu?
Raczej to drugie. Tutaj, jak się wydaje, było to przesadzone, ale dopuszczalne w ramach walki politycznej. Dyskredytowanie już trzeba powiedzieć przeciwnika, jakim stał się Michał Saakaszwili. Także tutaj posądzanie go o zbyt daleko idące ambicje polityczne raczej było przesadzone.
To jeszcze wróćmy do momentu, w którym pan powiedział o tym strategicznym obwodzie odeskim graniczącym z Naddniestrzem, prawda? Krym, wiadomo, jaka jest sytuacja. Natomiast o tym też mówiliśmy w naszym programie, ale Naddniestrze, czyli ten region z jednej strony autonomiczny, Mołdawii, z której wywodzi się notabene prezydent ukraiński. On chyba do końca nie przyznaje się dzisiaj do tych swoich korzeni, ale to jest to terytorium jednak pod ogromnym wpływem Putina, Rosji.
Oczywiście, tam Rosja cały czas jeszcze utrzymuje kontyngent około 1800 żołnierzy, bo na tyle udało się zredukować, mimo że w Stambule w 1999 roku Rosja zobowiązała się do całkowitego wyprowadzenia swoich wojsk z Naddniestrza, do dnia dzisiejszego tego nie zrobiła. Ma ogromny, przemożny wpływ na tą taką samozwańczą republikę. Niewielki pas ziemi o długości około 200 kilometrów, szerokości od 12 do 15 kilometrów na lewym brzegu Dniestru. Ludność to zaledwie nieco ponad 500 000, z tego prawie 10% to Polacy, tak, bo dokładnie. Trzeba przypomnieć, Polonia, że te tereny tak wchodziły niegdyś w skład pierwszej Rzeczypospolitej. No jest to teren obecnie, który trawiony jest przez przestępczość, handel narkotykami, bronią, rozwój bandytyzmu, grupy dywersyjne i przemytników, które przenikały na Ukrainę, wobec tego Ukraina musiała tą granicę uszczelnić. To właśnie obwód Odeski z nią graniczący tutaj jest za to odpowiedzialny, za uszczelnienie granicy i z tym również też walczył, z tą kontrabandą Michała Saakaszwili.
No to okazało się, że ta walka była o tyle nieskuteczna, że nie poradził sobie przede wszystkim z władzą centralną, tak?
Niestety prezydent Poroszenko jest tak uwikłany, również to trzeba powiedzieć tutaj, mimo deklaracji budowy demokratycznego państwa prawnego, chyba to uwikłanie jest tak duże, że prezydent sam, abstrahuje tutaj od dobrej czy złej woli, chyba nie jest w stanie się z niego wyplątać.
No i ostatnie doniesienia sprzed kilku dni dosłownie, które mówią już o takiej, bym powiedział, twardej decyzji, to znaczy były prezydent Gruzji wydalony z Ukrainy otrzymuje 3-letni zakaz wjazdu na terytorium tego kraju. Taką informację przekazali adwokaci w minioną środę, adwokaci Saakaszwilego. Zakaz ten wydała Straż Graniczna Ukrainy, no ale Saakaszwili trochę w takim swoim stylu, bym powiedział, to wszystko skomentował. Na Facebooku napisał tak: wydalił mnie z kraju oszalały kombinator, który boi się, że on i jego banda będą przegnani od koryta. Ta władza się skończyła, ja wrócę do domu na Ukrainę. Bardzo szybko, deklaruje, że o wiele szybciej niż za te 3 lata, o których mówi ten zakaz. Czy to jest w ogóle dzisiaj możliwe? No, pan też jako prawnik, jak na to patrzy?
Oczywiście oskarżając prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę, ma sporo racji, ponieważ prezydent Ukrainy ma spore uprawnienia konstytucyjne i tam w zasadzie żadna poważniejsza decyzja nie odbywa się bez jego woli. Oczywiście było to złamanie konstytucji. Także przy zatrzymaniu doszło do nadużycia siły. Krążą filmy.
Zresztą same to zatrzymanie
oczywiście,
dosyć kuriozalnie wyglądało.
Ciągnięcie za włosy. No, w końcu znanego polityka, byłego prezydenta Gruzji. No, jest to skandaliczne i niedopuszczalne.
Na Ukrainie, tak patrząc po sondażach tych ostatnich, Ruch Nowych Sił specjalnie nie miał wielkiego i nie ma wielkiego poparcia. No to te manifestacje, w których bierze udział tam najwyżej, nie wiem, 1000, 2000, 3000 osób, no to pokazują, że to nie jest jakaś wielka, znacząca siła na scenie politycznej Ukrainy. Chciałbym jednak wrócić trochę jeszcze do tych czasów gruzińskich prezydenta Saakaszwilego. Czy on jeszcze może w jakiś sposób, czy należałoby się spodziewać, co się mogłoby ewentualnie zmienić, żeby tak się stało, że on wróci do gruzińskiej polityki? No bo przypomnijmy też, że w styczniu sąd w Tbilisi skazał go zaocznie, no bo go przecież nie ma, na 3 lata więzienia za nadużycie władzy. Czy Gruzja musi być już etapem zamkniętym w karierze politycznej Saakaszwilego?
Myślę, że ma spore szanse na powrót na scenę gruzińską, mimo że został też bezprawnie, było to złamanie konstytucji Gruzji, ponieważ tam funkcjonuje podobny jak na Ukrainie przepis, że nie można obywatela pozbawić obywatelstwa, a został pozbawiony. Myślę, że Saakaszwili ma szansę wrócić, ponieważ gruzińskie marzenie, które doszło do władzy jesienią 2013 roku, bardzo szybko w jego łonie zaczął zachodzić proces swoistej dekompozycji. To ugrupowanie złożone z 6 partii, no bardzo szybko okazało się, że jedynym spoiwem było tylko wygranie wyborów prezydenckich i parlamentarnych, a później była walka o podział profitów na szczytach władzy. Także myślę, że są spore szanse, tym bardziej, że gruzińskie marzenie, choć no, przynajmniej część tych sił, które go tworzyło, próbowało się odwoływać do Rosji, poprawy stosunków z Rosją, co nie ma poparcia w społeczeństwie gruzińskim. Sam zresztą główny przywódca i ideolog gruzińskiego marzenia, Bidzina Iwaniszwili, to przecież przecież biznesmen, który część środków zdobył na interesach nie do końca przejrzystych właśnie z Rosją. W społeczeństwie gruzińskim Rosja jest jednoznacznie postrzegana jako tradycyjny wróg, jako agresor z 2008 roku i jako państwo, które oderwało dwie gruzińskie prowincje, które nadal okupuje, Osetię Południową i Abchazję. I powiem więcej, nie tylko okupuje, ale integruje ją z Rosją, co jest oczywiście naruszeniem wszelkich norm prawa międzynarodowego.
Społeczeństwo postrzega Rosję jako wroga, czy to społeczeństwo także tęskni za Saakaszwili?
Tak. Jest jednak postrzegany jako człowiek, który uporał się w dużej mierze z korupcją, który naprawił państwo i który wyznaczył wyraźne kierunki, czyli dążenie Gruzji do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. I temu też służyły późniejsze wizyty, chociażby naszego prezydenta w 31 maja 2017 roku, kiedy właśnie gościł wraz z małżonką i były wyraźnie zastrzegł, że Polska będzie wspierać euroatlantyckie dążenia Gruzji. Podobny zresztą charakter miała niedawna wizyta przewodniczącego parlamentu Gruzji Irakli Kabahidze, który przybył w dniu 18 grudnia do Warszawy na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i właśnie wówczas zawarto strategiczne partnerstwo między Polską a Gruzją.
Na ile taka umowa, takie strategiczne partnerstwo z Gruzją, ono może mieć realny, a nie tylko kurtuazyjny wymiar?
Trzeba podkreślić, że Polska jest znaczącym członkiem NATO, jednym z silniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej, niekwestionowanie najsilniejszym, a w kontekście ostatnich wiadomości, że armia niemiecka jest tak bardzo nieprzygotowana, to zaryzykowałbym twierdzenie, czy armia polska nie jest tutaj w tej części nawet najsilniejsza.
Tym bardziej, że
Polska się liczy i jako jeden z nielicznych członków płaci pełną wymaganą składkę z budżetu.
PKB na obronność.
Powyżej 2%, z zastrzeżeniem, że w ciągu kilku najbliższych lat dojdzie nawet do 2,5%. Niemcy zaledwie nieco powyżej 1% dla porównania.
No i cały czas te plany dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki cały czas są aktualne, tak, i się dzieją tak naprawdę.
I są bardzo korzystnie realizowane poprzez zwiększanie udziału sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
Polska zatem jest takim strategicznym partnerem, ale jak rozumiem, nie tylko w sferze dotyczącej aspiracji euroatlantyckich Gruzji, bo tak naprawdę jeśli mówimy o tych aspiracjach, to mówimy sięgając myślami w perspektywie 10, 15, może nawet więcej lat.
Tak, prawda? Ponieważ Gruzja ma ciągle niezakończony konflikt o swoje dwie prowincje, a Rosja specjalnie to robi w przypadku wielu państw, które mają jakąś szansę wstąpienia do NATO czy Unii Europejskiej. To samo zrobiła Rosja w stosunku do Mołdawii przecież, w stosunku do Gruzji, do Ukrainy. To są celowe działania Rosji, czyli tworzenie przyczółków takich ciągle krwawiących, a państwo takie mające konflikt nie może uzyskać wówczas pełnego członkostwa, o czym w Rosji doskonale sobie zdają z tego sprawę.
Mołdawia, wspomniana przez pana doktora, teraz na jej czele mamy prezydenta ewidentnie prorosyjskiego, Igor Dodon. No to jest człowiek, który zupełnie w kontrze do Maisandu, prawda, takiej euroentuzjastki, wygrał wybory. No i to rzeczywiście przekreśla te szanse. Podobnie zresztą, prawda, wygląda sytuacja w innych miejscach, z czego oczywiście korzysta Władimir Putin.
Oczywiście. Wracając jeszcze do Gruzji, chciałbym podkreślić, że od początku lat 2000 Gruzja odgrywa ogromną rolę w polityce Stanów Zjednoczonych, które zajęły się szkoleniem armii gruzińskiej, ochroniły Gruzję latem 2002 roku, kiedy Rosja prowadziła brutalną wojnę przeciwko Czeczenii. Wówczas było ogromne niebezpieczeństwo ataku również na Gruzję. Doszło nawet do kilku incydentów granicznych z udziałem helikopterów i samolotów rosyjskich i wówczas, gdyby nie zdecydowane stanowisko Stanów Zjednoczonych, nie wiadomo, jakby się dalej ta sytuacja rozwinęła. Także tutaj nasze dążenia, olbrzymie poparcie w dążeniach euroatlantyckich jest zbieżne także z polityką Stanów Zjednoczonych, czyli najsilniejszego państwa państwa tworzącego NATO.
I tak od Ukrainy, trochę przez Gruzję, Holandię nawet, doszliśmy i do Polski. W tym momencie postawimy przecinek. Studio Wschodnie wraca na antenę za kilka minut. Słyszymy się po krótkiej przerwie.